Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
9:30 na zegarze, czas na rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest pan Filip Gryko, radny Klubu Zielone 2020. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam państwa.
Rozpoczęła się właśnie sesja Rady Miasta. W tej chwili nieco zmienił się porządek obrad. Mamy mieszkańców osiedla Raculka, którzy w tej chwili próbują zgłaszać swoje poprawki do budżetu. Chodzi o to, aby trochę uporządkować to, co ich zdaniem złego dzieje się z infrastrukturą drogową na osiedlu Raculka. Myśli pan, że uda się cokolwiek zrobić w tej materii?
Znaczy, wiadomo, że dzisiaj, bo dzisiaj to jest sesja, nie jest sesja budżetowa, dzisiaj nad budżetem nie będziemy pracowali. Jakieś tam drobne przesunięcia, ale
no,
stary
to pewnie
budżecie.
Jest dobry moment, żeby przejść i zaakcentować no, bo
15 listopada, dokładnie 17 po tych wolnych dniach został nam przekazany do Rady Miasta budżet przez prezydenta miasta. No i wczoraj na komisji budżetu jedna z radnych zauważyła, że nie ma wpisanego jakby remontu ulic na osiedlu Raculka. I stąd myślę, że ta dzisiejsza wizyta mieszkańców, bo gdzieś tam zostało to gdzieś w piśmie obiecane, podobno, że jest planowane. Najprawdopodobniej nie znalazło to się w budżecie. Teraz kwestia tego, żeby jeszcze pochylić się na tym i może te pieniądze znaleźć. Bo rzeczywiście, no, ja kiedyś mieszkałem na Jędrzychowie i tam była ta sama sytuacja, bo też były te ulice z tej trylinki. Znaczy, jak to nazwać? No, można powiedzieć trylinka, to jest swego rodzaju ta płyta ażurowa, tak? Z dziurami
w środku. Betonowa,
tak? Tak, i problem z tymi płytami jest to, że one mają jakąś tam swoją żywotność i one po kilku latach, czy tam po kilku, czy nawet kilkanaście może na tej Raculce te płyty leżą. No, to wykruszają się, jest tylko te zbrojenie, jest tylko te zbrojenie i zaczynają się dziury, zaczynają się problemy. No i wiadomo, że ciężko się jeździ i samochody są zniszczone.
Powiem panu, że kiedy usłyszałem, bo oczywiście sesji można słuchać online, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i ma ochotę, kiedy usłyszałem właśnie no, ten problem artykułowany przez tą mieszkankę osiedla Raculka, to z automatu pomyślałem sobie też o Jędrzychowie i pomyślałem sobie, czy nie będziemy mieli za moment lawiny mieszkańców z tego rodzaju problemami. Jeśli chodzi o Jędrzychów, przecież tam mamy dużą część dróg jeszcze absolutnie nieutwardzonych i to, co przeżywają tam mieszkańcy w momencie, kiedy mamy roztopy czy jakieś obfite opady deszczu, to jest rzeczywiście dramat i nawet terenowym samochodem, jak niektórzy twierdzą, ciężko jest przejechać. Ale pewnie, gdyby dobrze poszukać po mapie Zielonej Góry i to nawet tej starej, obowiązującej jeszcze Zielonej Góry, to takich dróg znaleźlibyśmy wiele.
No ja myślę, że tak, no. Jest jakiś plan, zawsze dyskusja wśród radnych, żeby stworzyć jakiś plan taki no, dalekosiężny. Jedni mówią, że to jest poroniony pomysł, drugi mówią, że to jest fajny pomysł, żeby zaplanować pewne drogi, że w tym roku robimy taką, w tą taką. Rzeczywiście później okazuje się troszkę inaczej, bo akurat są środki na danego rodzaju, na dany rodzaj drogi, na projekt, na coś i na bieżąco jest to wrzucane do budżetu. Ja myślę, że no wiadomo, mówi się też o tym, że my chcemy jako miasto inwestować, mamy teraz jak się połączymy, to będziemy mieli ileś tam dróg nieutwardzonych, tak, czy tam, czy w formie szlaki, czy w formie jakiegoś tam szutru poza miastem, starym, a teraz już w nowym mieście i że mamy dużo jakby do zrobienia w kwestiach dróg, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że u nas w mieście też te drogi pozostają wiele do życzenia. Wiadomo, że te główne drogi rzeczywiście zostały w ostatnich latach no super zrobione, jakieś mniejsze drobne usterki były nieraz, ale...
Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że drogi, po których jeździmy, niejednokrotnie nie były remontowane od kilkudziesięciu lat. No Wida Sikorskiego remontowana niedawno, jej wcześniejszy remont to lata 70. Czyli w zasadzie można byłoby założyć, że kiedy położono tam pierwszy asfalt, to już potem nigdy nic się nie działo poza jakimś doraźnym łataniem dziur. I no, takich ulic pewnie w Zielonej Górze
jest jeszcze parę, a już na pewno to, co pan redaktor mówił wcześniej, że są drogi osiedlowe, takie wewnętrzne, gdzieś przy domkach jednorodzin, tam gdzie mieszka mniej ludzi, gdzie nie ma takiego
no właśnie, jak to ważyć?
Wniosków. No jak to waży, to zawsze jest problem, bo jedni głośni krzyczą, drudzy zapominają, bo już im się nie chce walczyć. Taka sytuacja na drogi węglowej tak zwane, gdzie co roku rozmawiamy z panią, która tam mieszka i zawsze liczymy sobie, ile osób mieszka przy Węglowa, ile osób mieszka w innym miejscu, gdzie też złożone są podania i patrzymy, postaramy się wyważyć to, że jeżeli gdzieś mieszka, nie wiem, 5 bloków, parę tysięcy osób, albo nie, tam kilkaset osób, a z drugiej strony parę domów, no to staramy się jednak przełożyć pieniądze tam, gdzie więcej populacji mieszka. No to jest smutne, no, ale prawdziwe. No ja myślę, że i tak
no
na
Zielonej Górze nie ma problem, problem większości miast. Właśnie do tego chciałem dojść, bo dzisiaj pojawiły się wyniki ankiet robionej wśród kierowców i dotyczyły one najbardziej zakorkowanych miast w Polsce i okazuje się, że Zielona Góra tutaj jest absolutnym liderem. Najkrócej stoimy w korkach w całej Polsce. W miastach oczywiście porównywalnej wielkości, czyli mimo, że kierowcy...
Ronda się sprawdzają.
Ronda się sprawdzają, chociaż nie ma ich u nas najwięcej. W Rybniku, jeśli dobrze pamiętam, jest ich więcej. Na przykład w Rybniku, chociaż to pewnie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale często jest tak, że mamy grupę kierowców, która właściwie nie wyjeżdża poza miasto. Są ludzie, którzy jeżdżą po Zielonej Górze, najbliższych okolicach, no i bardzo często zdarza im się narzekać, że stoją tu 5 minut, tam 10 minut, zwłaszcza kiedy są roboty drogowe. Natomiast jeśli przełożyć to i spojrzeć na przykład na wyniki...
Na Poznań.
Tej ankiety, Poznań, Wrocław. Chociaż, co ciekawe, jeśli spojrzeć na średnią prędkość, jaką poruszamy się po mieście i mówimy o ścisłym centrum miasta, to Zielona Góra już tutaj nie wygląda tak rewelacyjnie. Zajmujemy piątą czy szóstą pozycję. Ta średnia prędkość to około 30 km na godzinę. No więc rewelacji nie ma, chociaż jeżeli ktoś ma komputer w samochodzie, który pokazuje mu tam różne dziwne historie, to czasami jak sobie spojrzy, to rzeczywiście widzi, że jeździł przez miesiąc czasu po mieście i średnia prędkość jest 25-26, więc co wydawać by się mogło dziwne. Tak?
Znaczy tak jest, wiadomo, że w tych większych miastach jak Poznań czy Wrocław są dłuższe odcinki dróg, są drogi czteropasmowe. Szczególnie sam byłem w Poznaniu na weekend i rzeczywiście jak się patrzy przez te parę lat, jak się Poznań zmienia, to i wyjazd, i wjazd do Poznania, i różnego rodzaju drogi w środku miasta, no to szokujące, jak to się zmienia, tak, jakie powstają obwodnice, jak to wszystko wygląda. U nas też, my jako Zielona Góra nie mamy co narzekać, bo te nasze stanie 15 minut, czy 5 minut gdzieś w korku na Batorego, czy teraz na Sulechowskiej, przy tym, co się dzieje.
Najczęściej tak, jeśli ktoś po południu chce się wybrać na basen, no to zawsze stoi tam 5 czy 10 minut.
Ale ja pamiętam takie czasy w Poznaniu, dziś o 19, gdzieś wracałem z pracy, bo jeszcze pracowałem kiedyś też przez jakiś czas w Poznaniu, no to 45 minut czekałem wieczorem o 19, wracając do domu, gdzie mieszkałem, gdzieś dwie dzielnice dalej. I to był problem i to rzeczywiście człowiek
tracił. No
mi się
ostatnio zdarzyło w Warszawie jechać 12-kilometrowy odcinek, chyba półtora godziny.
No i to wtedy człowiek popatrzy, że codziennie traci godzinę czy dwie godziny w samochodzie, to część jego życia spędza w samochodzie, siedząc praktycznie bezczynnie, trzymając tą kierownicę. No to jest trochę, no niewesoło. Ale w Zielonej Górze myślę, że jest okej. Okay. Jak porównając do Gorzowa, bo często w Gorzowie jestem, no to przepaść jest, jeżeli chodzi o jakość dróg. Rzeczywiście w ostatnich latach poszliśmy do przodu. Gorzów troszkę się wycofał, bo swego czasu, jak inwestował, była robiona ta obwodnica Gorzowa, no to gonił nas, a nawet momentalnie przegonił. Ale teraz z drugiej strony my jako Zielona Góra, no poszliśmy bardzo do przodu, jeżeli chodzi o remonty. Zresztą też pamiętam taką sytuację, rok temu chyba w budżecie miasta Gorzowa było tak, że 100 tysięcy było przeznaczone na łatanie dziur, z czego pieniądze skończyły się w czerwcu. To już można było sobie w lipcu czy w sierpniu oberwać zawieszenie na dziurach. Tak? U nas takich sytuacji nie ma.
No i można było widzieć jeszcze niedawno drogowców, którzy robili te doraźne remonty, co oznacza, że pieniądze w budżecie znalazły się na to. No i pogoda tak. Też jak najbardziej sprzyjająca. A jeżeli już jesteśmy przy budżecie, panu przeszkadza to, że on będzie w taki, a nie inny sposób uchwalany? Bo są radni, którzy mówią, że to fatalnie, że nie mogą partycypować, że to jest jedna z najważniejszych uchwał w danej kadencji, a nie będą mieli absolutnie żadnego wpływu na to, jak zostanie skonstruowany ten budżet, bo niestety w takich, a nie innych okolicznościach w tej chwili wyborczych Zielona Góra musi funkcjonować. Takie są realia.
Ja nie lubię tego narzekania, bo ja nie widzę jakichś podstaw, żeby narzekać, jeżeli doszliśmy do tego, co chcieliśmy, w większości z nas, też niektórzy może nie do końca chcieli, ale większość chciała do tego połączenia dojść. No wiadomo teraz, że nasza kadencja kończy się dokładnie za miesiąc, tak? Czyli z końcem grudnia nie jesteśmy radnymi. No i dziwne, żebym teraz ja decydował o tym, jak będzie wyglądał przyszły budżet miasta.
Zresztą, że może pan nie być radnym w przyszłej kadencji, na przykład.
No, skoro mogę nie być radnym, no i taki jakby spadek dla przyszłych radnych, gdzie na siłę byśmy coś narzucili. Ja myślę, że tu prezydent z wójtem usiedli i też skarbniczki i gminy i miasta stworzyli wspólny budżet, tam ponad 600 milionów w tym budżecie jest. Są kwestie inwestycji podniesione, zresztą będzie to szeroko omawiane.
Jesteśmy najbogatszym miastem w województwie, jeśli chodzi o budżet.
No widać, że budżet jest dość spory przy tym, co mieliśmy. Doszło nam tam prawie 20, czy tam prawie 30 milionów w związku z tym bonusem, plus jeszcze dodatkowe premie. Rzeczywiście tych pieniędzy jest, ale wiadomo, że jak zwykle na wszystko nie starczy i troszeczkę brakuje, że chciałoby się więcej. Wiadomo, że radni chcieliby zawsze swoje te 5 zł przysłowiowe mieć i mieć jakieś możliwości jeszcze decydowania, no, ale tak naprawdę nie wiemy, czym ja będziemy tymi radnymi.
Z jednej strony rozumiem tych, którzy mają aspiracje bycia radnym w przyszłej kadencji.
Myślę, że większość ma, nie oszukujmy się.
No, tak,
że...
Być może jeszcze niektórzy nie artykułują tego wprost, ba, no, nawet znam takich radnych, którzy mówią, że nie są do końca przekonani, czy będą kandydować, a może...
A niektórzy są teraz radnymi sejmiku, można powiedzieć, zaraz. teraz będą. I teraz no pytanie, tak, czy będą w sejmiku, czy będą dalej kandydować do rady miast?
Pewnie nie będą w sejmiku, ale to jakby osobna kwestia. Ja już o tej rzeczywistości powyborczej sejmikowej dzisiaj nie chciałbym dyskutować, ale myślę sobie, że o tych właśnie radnych, którzy być może mają aspiracje do tego, aby kandydować, że mają rzeczywiście nieco utrudnioną sytuację, bo nie będą mogli przed samymi wyborami o to wśród mieszkańców i pochwalić się.
A pochwalić się to nie się chwalą, to zrobili w ciągu 3-4 lat, a nie tym, co dopiero chcą zrobić. Tak? Jeżeli zrobili coś, no to trzeba się pochwalić, pokazać mieszkańcom, co się zrobiło. Najlepiej, że to były rzeczy namacalne, nie wiem, typu przejścia dla pieszych i jakieś tam inne rzeczy, coś się, place zabaw i inne tam takie jakby ważne dla ludzi, ale które są namacalne, które widać te rzeczy, niż obiecywać coś i mówić o jakimś programie, którego nie wiadomo, czy się zrealizuje, czy nie zrealizuje. A jakby to przyszłe pieniądze zostawmy przyszłym władzom, tak, do podziału. Ja wiem, że teraz ciężko komuś coś obiecać, tak, bo jeżeli co roku można było coś przez te 4 lata obiecywać, że to załatwię ci taki temat, znajdziemy sponsoring na, nie wiem, na jakiś klub sportowy i tak dalej, damy pieniądze jako klub na coś, na jakieś konkretne rozwiązania, na przejścia, na inne rzeczy, a teraz tego nie możemy zrobić, no bo nie mamy tych środków, ale z drugiej strony ciągle mieliśmy mieć, że czy będziemy radnymi, czy nie będziemy. Także ja to rozumiem. Z drugiej strony, no śmiesz mnie takie ujadanie w cudzysłowie radnych obecnych, że nie mają wpływu. No trudno, nie mają wpływu, co wybory.
Tak? W retuszu rozpocznie się tak zwana faza pytań. Podejrzewam, że będzie tutaj tego rodzaju historii artykułowanych naprawdę dużo. Ostatecznie pewnie i tak nie będzie to miało przełożenia na
no zobaczymy, czy
budżetu.
Ktoś się odważy zmienić budżet, tak? Bo zawsze jest łatwo mówić, że potrzeba pieniądza na to, czy na inny temat, ale mało kto z radnych jest w stanie, na tyle zna budżet i na tyle jest odważny i zna się na tej matematyce takiej typowo budżetowej czy rachunkowej, żeby zmienić coś w tym budżecie, no bo to trzeba znaleźć jeszcze środki, tak? Jeżeli coś no,
kiedyś
się dodaje,
było łatwo i zazwyczaj, tak? Kiedy pojawiały się jakieś tego typu sugestie podczas sesji Rady Miasta, to było mówione w ten sposób. Zabierzmy pieniądze na ten nieszczęsny festiwal, który jest robiony.
A festiwalu nie masz.
Bo to problem. Jest tam 1 000 000 złotych, czy ileś zapisane w budżecie i dajmy na drogi i tak dalej. To było z jednej strony bardzo wygodne, bo pewnie była grupa.
Jakiś wentyl był. Zawsze można było powiedzieć,
grupa
że
ludzi,
z festiwalu.
Była grupa ludzi, która no, akurat nie miała ochoty, czy nie chodziła na festiwal. I uznawali sobie wtedy, że rzeczywiście te potężne pieniądze, czyli 1 000 000 złotych, można byłoby przeznaczyć
na
chodniki.
A teraz co powiedzą, że zjąć oświaty, czy z czego? Ze sportu zawodowego? Nawet nie wiem, czy osobiście powiem szczerze, nie zdążyłem jeszcze zobaczyć, czy na sport zawodowy coś jest wpisane. Ale wiadomo, że zawsze była dyskusja, no to ściągamy sportu do zawodowego, no albo z tego festiwalu. No i teraz, jeżeli nie będzie tych elementów, nie ma tych elementów, to z czego ściągnąć? Co, oświaty? Nie wiem, zabrać jednemu osiedlu drogę i dać innemu osiedlu? No to już jest jakby kwestia do dyskusji.
No i tutaj właśnie dochodzimy do tego, że złożenie budżetu dla takiego miasta jak Zielona Góra, już nie mówię o tej powiększonej Zielonej Górze, to nie jest takie hopsiuk, jak się niektórym wydaje, że oto bierzemy worek 600 milionów złotych i mówimy tu 5, tu 10, tu 2, tu milion. Nie jest to taka bardzo prosta sprawa, jakby się niektórym mogło wydawać.
Że prezydent to potrafi ułożyć, ale on siedzi już w tym teraz 8. rok, można powiedzieć, i wie, o co w tym chodzi. No a poszczególnie radni, ja powiem szczerze, że ja się na tym tak nie znam, żeby, mimo że jestem w komisji budżetu, to nie znam się tak, żeby powiedzieć, że ściągamy z tych środków, dajemy na to i to wystarczy. No, często można
Zresztą, że nie jest to też taki prosty dokument, patrząc na te wszystkie rozdziały, paragrafy i różne inne historie. Przeciętny człowiek myślę, że miałby bardzo duży problem ze zrozumieniem czegoś takiego w takiej wersji finalnej, papierowej.
No jest kilkaset stron.
No jest co czytać. Jest to,
książeczka taka.
Jest to
spora.
Duża lektura. Czytał pan dzisiejszą rozmowę z Wadimem Tyszkiewiczem w Gazecie Wyborczej? No to mogę panu w skrócie powiedzieć, że oto Wadim Tyszkiewicz po tym, jak udaje mu się wprowadzić radnych do sejmiku województwa lubuskiego, mówi teraz czas na Zieloną Górę, będzie chciał założyć komitet i wystartować w wyborach do Rady Miasta. Kto wie, może też na prezydenta miasta będzie miał jakiegoś kandydata. W wyborach wiosennych mówi, że widać, że ludzie mają dość partii. Zresztą panu nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć, bo jednak należy pan do klubu bezpartyjnego w Radzie Miasta, który jest ewenementem pewnego rodzaju. No i oto Wadim Tyszkiewicz zauważa dokładnie to samo, że ludzie niekoniecznie muszą sympatyzować z prawicą, lewicą, centrum czy kimkolwiek innym. Mówi o komitetach obywatelskich. Będzie chciał taki komitet wystawić w wyborach.
Ja myślę, że trochę się spóźnił, bo ja jestem przekonany, że prezydent będzie miał swój komitet też bezpartyjny. Część z nas oczywiście z tych osób, co będą w tym komitecie, albo są w jakichś tam partiach, albo byli, ale w większości się już tak nie udzielają politycznie, bardziej działają jako radni i też myślę, że staram się bardziej ostatnio pokazać to, co robię jako radny, niż gdzieś tam politycznie się udzielać w kwestiach ideowych.
Wie pan, nikt nie mówi, że nie może być nawet zarejestrowanych 5, czy 10, czy 15 komitetów, no,
może być, apolityczny. To może miejsce zawsze będzie jakby jedno, taki tutaj myślę, że obecny prezydent nie jest już, nie ma żadnej legitymacji partyjnej. To, że jakby spłacił swoje zobowiązania wobec Platformy, no to postawia go w takiej sytuacji, że może teraz wystawić własny komitet i nikt mu nie będzie za złe. Platforma nie ma swojego kandydata, będzie wspierała, najprawdopodobniej zostało powiedziane to oficjalnie prezydenta Kubickiego. No to przeciwwagą jest tylko, myślę tutaj PiS i SLD, które wystawi swoich kandydatów.
Czyli nie wierzy pan w powodzenie tego rodzaju projektu?
Ja myślę, że większość mieszkańców no, powie hola hola, ale pan w Nowej Soli coś działa w sejmiku, tak? No rozumiem, ale...
Pan, ale ta magia nazwiska jest... i imienia Wadim Tyszkiewicz od zawsze działa w Zielonej Górze w ten sposób, że oto oj, gdyby był pan Tyszkiewicz w Zielonej Górze, gdyby tylko chciał, to tutaj mielibyśmy Eldorado. Po prostu wielokrotnie tak patrząc na zasługi pana Tyszkiewicza, no, ewidentne zresztą dla Nowej Soli, jest grupa ludzi, grupa mieszkańców, która twierdzi, że
nie wiadomo, co się wydarzy. To nie jest jakiś element rozgrywki pomiędzy prezydentami, zresztą to jest taka szorstka przyjaźń, tak? I jeżeli tu prezydent Kubicki no, poszedł inną drogą, mieli iść wcześniej razem lepszym Lubuskiem, to nie jest element takiej rozgrywki. Jeżeli ty nie poszedłeś ze mną w komitecie, to teraz ja ci pokażę w twoich wyborach.
No dzisiaj z tego wywiadu można wyczytać gdzieś między słowami, że ma prezydent Tyszkiewicz za złe swoim niedoszłym do końca, można byłoby powiedzieć, kolegom ostatecznie z komitetu lepsze Lubuskie. Twierdzi, że gdyby wszystko szło tak, jak miało pójść, to w tej chwili miałby pewnie o wiele więcej mandatów.
Jest to możliwe, jednak jestem ciekaw, jak prezydent Tyszkiewicz by się zachował, gdyby miał taką okazję jak prezydent Kubicki, że mógłby połączyć miasto, nie wiem, Nowa Sól z okolicznymi gminami i Platforma by przy tym mu pomogła. Czy wtedy nie był kandydatem Platformy na prezydenta, czy wtedy by nie startował do sejmiku z Platformy? To była specyficzna sytuacja i tutaj chciałbym jednak to podkreślać, że no, trzeba czasami spłacać pewne zobowiązania. Jeżeli odbyło się głosowanie w Radzie Ministrów, jest zgoda Rady Ministrów na połączenie, mimo tego, że złożyliśmy praktycznie wniosek chyba 4 miesiące po terminie, tak? No to widać,
no bez dwóch zdań,
że była wola, tak?
Ewenement na skalę ogólnopolską, no, wszyscy o tym wiedzą.
Była wola Platformy i pewne osoby zasłużyły się i z drugiej strony ja rozumiem, że trzeba spłacić zobowiązania, a z drugiej strony rozumiem rozgoryczenie trochę Władimira Tyszkiewicza, który liczył na to, że prezydent Kubicki go wesprze, tak? I tych głosów rzeczywiście to widać po wyborach, po wynikach.
Chociaż w wywiadzie nie wymienia akurat nazwisko, personalnie no, pana Kubickiego, mówi o panu Jędrzejczaku bardziej, że ten został skuszony wizją kandydowania z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiemy, jak to się skończyło.
Ja myślę, że to bardzo skomplikowana sytuacja, bo jednak Tadeusz Jędrzejczak wywodzi się mocno z SLD i był związany z Lewicą i nam nie doszło do takiego pokłócenia się, jak tutaj u nas w Zielonej Górze, prezydenta z SLD.
Ale tam też okazało się, że bezpartyjny komitet
ma większą siłę, tak? A zresztą też sytuacja specyficzna, no bo ja uważam, że Gorzów w ostatnich latach się tak mocno nie rozwijała, a Zielona Góra, nie można tak o tej Zielonej Górze powiedzieć. I to się tak bezpośrednio nie przełoży. Wiem, że raczej niektórzy myślą sobie, żeby ten scenariusz powtórzyć, tak, że obalimy obecnego prezydenta, postawmy kogoś bezpartyjnego, najlepiej młodego i bez legitymacji partyjnej. Ja myślę, że to się sprawdza, ale w sytuacji, gdzie miasto to naprawdę stoi w miejscu.
No jeżeli chodzi o pana Tadeusza Jędrzejczaka, to wiemy dokładnie, jakie on miał perypetie różnego rodzaju w ciągu minionych lat. Wszyscy o tym wiedzą, cała Polska o tym mówiła, więc no też nie jest dziwne, że dla niektórych mógł być tą osobą, za którą może niekoniecznie idą tak zwane afery, ale są pewne niedopowiedzenia, które no ostatecznie no, lekką jakąś rysę na wizerunku, przynajmniej lekką.
Ale to nie tylko, bo wystarczy spojrzeć na Gorzów. Gorzów jest miastem szarym. Ja na co dzień współpracuję też z osobami, które pracują w Gorzowie i przyjeżdżają z Zielonej Góry, to są szokowani, jaka jest różnica pomiędzy tymi miastami, między wyglądem miast, między nawet wyglądem ludzi, którzy są bardziej uśmiechnięci, troszkę inaczej żyją, troszkę więcej zarabiają, jest bardziej kolorowo, jest ładniejszy deptak, no wiadomo, wszystko to robi jakiś obraz, że oni mówią, że Gorzów jest szary, tak? I widzą, że nic się nie dzieje. I to ja podejrzewam, że można było każdego bezpartyjnego osobę wystawić w miarę młodą i wygrać te wybory z Jędrzejczakiem, to pokazał ten przypadek, no, Jacka Wójcickiego, który był 8 lat wójtem gminy Deszczę, tą osobę, którą osobiście znam. Znamy się jeszcze z młodych lat. I pokazuje, że można zwyciężyć z prezydentem obecnym, no ale warunkiem jest to, że się nic nie dzieje. No u nas po ostatnich sukcesach prezydenta nie można tak powiedzieć, tak? No bo jednak w skali kraju jest to ewenement, że powiększamy się, budżet jest większy miasta, populacja miasta jest większa, dostajemy bonus z ministerstwa. No kurczę, co można było więcej zrobić? No jeszcze ściągnąć inwestorów, no ale w czasie kryzysu ściągnąć inwestorów. Ja gratuluję takim osobom, politykom, niektórzy mówią, że a ściągnie inwestorów. No wiadomo, że do Nowej Soli łatwiej ściągnąć inwestorów, bo pensja tam jest niższa, a w Zielonej Górze nikt za 800 zł już nie chce pracować, tak? Na te tak zwane, nie wiem, śmieciowe wynagrodzenie, tak? Po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. No nikt tego nie chce, no, za takie pieniądze pracować. Jest bezrobocie na najniższym poziomie w województwie. No i nie ma tego parcia.
Jedno z niższych krajów, wiadomo, to też jest następna,
że pracodawca wybiera tańsze miasto.
Miało nie być o wyborach, to jednak jeszcze na sam koniec kilka słów tak hipotetycznie o tych wyborach, które czekają nas na wiosnę. Nie boi się pan ewentualnej zawieruchy z systemem liczenia głosów i tego typu historiami? No tu będzie to dużo łatwiejsze. Nie będzie można tego porównać absolutnie z tym, co działo się w naszym kraju przez ostatni czas, aczkolwiek no, systemu nowego podejrzewam, że przez 3 miesiące nikt nie wymyśli w Polsce.
Ja cieszę się, że to wyszło teraz, tak, a nie w naszych wyborach do Rady Miasta i na prezydenta, że mam nadzieję, że ten kasus tej książeczki się nie powtórzy, że ktoś to przemyśli i jednak będą te karty, a nie ta książeczka, bo znowuż ten pierwszy komitet byłby programowany i jest to bez sensu, tak wyszło, ale cóż, no trudno. Myślę, że bardziej obawiam się o pogodę, tak? Liczę na to, że to będzie gdzieś w późnym marcu, żeby tam już był ten plus na kilka stopni na termometrze, żeby nie okazało się, że się tam w mrozie, no bo chodzi o frekwencję, tak? Żeby jednak tutaj minimum połowa uprawnionych zagłosowała za władzę.
No wybory są zdecydowanie prostsze i takie bardziej identyfikowane.
I ludzie troszeczkę znają te osoby, jednak trochę tych radnych się zna, gdzieś tam się ich widuje na swojej dzielnicy, na swojej ulicy i łatwiej jest wybrać tego, na kogo się głosuje.
No i tak będzie właśnie w marcu się działo w Zielonej Górze. Jak będzie ostatecznie? Zobaczymy. Mnie zastanawia tylko jeszcze jedna kwestia, czy przypadkiem po fali protestów, które teraz mamy w Polsce dotyczących wyborów, po tych jedynych wyborach w Polsce, które będą się na wiosnę w Zielonej Górze, nie będziemy mieli ewentualnych protestów co do wyniku, bez względu na to, jaki on by nie był, bo teraz ktoś może już przetrzeć szlaki, a potem na tej fali jeszcze budować sobie różnego rodzaju rozgoryczenia. Rozgoryczonych zawsze mamy mnóstwo w naszym kraju. Nawet w takim, głównie przegranych, nawet w takim sympatycznym, jak pan powiedział, uśmiechniętym mieście, jak Zielone Góry.
No zobaczymy, jaki będzie scenariusz.
Filip Gryko, radny klubu Zielone 2020, był dzisiaj gościem Rozmowy na 96.
Dziękuję państwu.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.